Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, witam w kolejnym odcinku Spoilermastera. W kinach całkiem sporo propozycji, na razie trzymam się tych zasad, które wprowadziłem, to znaczy opowiadam o filmach co najmniej tydzień po ich premierze i opowiadam o jednym filmie na odcinek. Cały czas rozważam tę formułę, jest jeszcze świeża, czekam też na wasze sugestie w tej kwestii, czy omawiać więcej filmów w odcinku, czy może też omawiać starsze filmy. Kilka komentarzy, które otrzymałem, dotyczyły właśnie możliwości nagrywania odcinków o klasykach. Wszystko to rozważam, bardzo dużą radość mi sprawia nagrywanie tego podcastu, więc mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach ta formuła będzie coraz to bardziej dopracowywana, tak żeby też była dla was interesująca. Dzisiaj film z jednego z moich ulubionych gatunków, to jest film pod tytułem Pełzająca śmierć. Polski tytuł bardzo obniża rangę, albo inaczej bardzo zbliża ten film do takiego królestwa, powiedziałbym, grindhouse'u i kina klasy B, bo jednak Pełzająca śmierć to Pełzająca śmierć, a oryginalny tytuł Crawl, nie dość, że jest krótki, elegancki i wieloznaczny, bo może odnosić się i do pełzania, i do pływania crawlem, i w tym przypadku odnosi się do tego i do tego, to po prostu brzmi lepiej, więc wolę o tym filmie myśleć jako o filmie Crawl. Jest to film, tak jak powiedziałem, utrzymany w jednym z moich ulubionych gatunków, którym jest horror. Uwielbiam horrory. Być może obok musicalu jest to mój drugi ulubiony gatunek, bo lubię gatunki, które są dosyć mocno skodyfikowane, jeżeli chodzi o zestaw zasad i pozwalają twórcom na bardzo swobodną grę w obrębie tych zasad i na ujawnianie swojej indywidualności. Trochę jak z sonetem. Musical, horror, sonet. I tak, ten film jest bardzo ciekawy. W sumie mam też wobec niego trochę zastrzeżeń, ale powiem o nim dzisiaj i też powiem o mojej interpretacji, a także trochę o samym twórcy, bo jest interesujący, chociaż nie należy do jego największych fanów. Mianowicie reżyserem filmu jest Alexandre Aja. Jest to francuski twórca, który w roku 2003 wywołał burzę, albo inaczej zwrócił na siebie uwagę filmem Haute Tension, czyli Wysokie Napięcie, znanym w Polsce jako Blady Strach. Bardzo takim ekstremalnym, okrutnym horrorem z główną rolą Cécile de France, który od tego czasu stał się w zasadzie filmem kultowym, filmem, w którym posoka, czyli gore, leje się i tryska absolutnie w sposób niepowstrzymany, żeby tylko wspomnieć słynną scenę z piłą tarczową. I ten film sprawił, że jakby na mapie międzynarodowego horroru ten bardzo wówczas młody twórca się pojawił i zwrócił na siebie uwagę, no i oczywiście został namaszczony, jak wiemy, przez samego Wesa Cravena, który wybrał wówczas Aże, który liczył sobie dopiero 25 lat, na reżysera amerykańskiego remake'u klasyka, powiedziałbym chorego kina, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo niepokojący film. Mianowicie myślę o pierwszym Wzgórza mają oczy Wesa Cravena i Wes właśnie wybrał Aleksandra Aże na reżysera remake'u, który okazał się dużym sukcesem. Film nazywał się tak samo, Wzgórza mają oczy. No i od tego czasu zaczyna się w zasadzie amerykański rozdział twórczości tego francuskiego reżysera. Od tamtej pory jest to filmografia dosyć szybko się powiększająca. Od razu powiem, nie śledzę jej tak uważnie jak niektórzy. Wiem, że w Polsce ten twórca ma wielu admiratorów. Ja staram się mniej więcej być na bieżąco, jeśli chodzi o Aże. Między innymi dlatego, że nie jestem wcale zachwycony jego kinem, tak? To znaczy wydaje mi się, że jest to kino mechanicznie niesłychanie sprawne, warsztatowo absolutnie stojące na najwyższym poziomie. Jednocześnie mam wrażenie, że jest tam pewien chłód i kalkulacja i też brak takiego, powiedziałbym, szaleństwa, czy przynajmniej jakiejś nieprzewidywalności, którą ja bardzo w kinie cenię. A niektóre jego filmy, takie jak Rogi, to znaczy Horns z Danielem Radcliffe'em, wręcz znajdują znajdowały się u mnie gdzieś na dnie moich corocznych zestawień na blogu Ostatni Fotel po prawej stronie, z którym wydawały mi się jakoś przestrzelone, przeszacowane, trochę pretensjonalne, a przede wszystkim, tak jak mówię, zawsze gdzieś pod spodem zimne. To znaczy, to jest twórca, który nawet kiedy przywołuje jakieś konkretne emocje, tudzież się do nich odwołuje, wpisując je w swoje scenariusze albo pracując ze scenariuszy innych ludzi. Koniec końców zresztą mam wrażenie, że mówiąc z angielska, he doesn't really care, tak? Że tak naprawdę te emocje bohaterów są dla niego tylko jakimiś takimi klockami do przestawiania, a myślę, że akurat w horrorze najciekawiej jest wtedy, kiedy sfera lęków, które dany film uruchamia, no, dostaje nam się pod skórę i zdradza jakiś też intymny czy osobisty stosunek twórcy do grozy. Tak jest w najlepszych horrorach, tych, w których twórcy horrorów po prostu dotykają czegoś, co ich samych jakoś gryzie i też wkracza to w jakieś rejony może autoterapii czy jakiegoś przekroczenia, transgresji, która jest interesująca. Łaży mimo tego nagromadzenia absolutnie skrajnej przemocy, często zabawnej, w sensie takiej, no, niemal burleskowej. Nigdy nie miałem wrażenia, żeby te filmy dotykały czegoś głębokiego we mnie, w nim. Zawsze miałem wrażenie odczuwania z czymś po prostu znakomicie skonstruowanym i tyle, ale jakoś bezosobowym. I tak jest też w tym filmie, chociaż muszę powiedzieć, że ten film podobał mi się bardziej na pewno niż Rogi, bardziej niż Pirania. To jest film już sprzed kilku lat. Film Crawl, pełzająca śmierć, no oczywiście nie muszę przypominać, spoilerujemy tutaj na potęgę. Tym razem jest to film na pograniczu tak naprawdę gatunku horroru, dlatego że nie ma tutaj elementu nadprzyrodzonego. Chyba, że za nadprzyrodzone uznamy nieprawdopodobną koordynację działań w stadzie aligatorów, dlatego że film dzieje się na Florydzie w trakcie huraganu o skali 5. Huragan, który szaleje, woda wzbiera, małe miasteczko jest zalewane przez kolejne fale. Ewakuacja jest sprawna, jak to w Stanach Zjednoczonych. Sam tego doświadczyłem, bo byłem kiedyś uczestnikiem tornada i widziałem, jak te także obywatelskie siły mobilizujące społeczność służą ewakuacji. To było w 2007 roku i byłem w szoku podwójnym. Po pierwsze, jako Polak byłem w szoku, że tak dobrze się lokalna społeczność może zorganizować. Po drugie, jako ktoś, kto nigdy tornada nie doświadczył, byłem naprawdę zaszokowany tym, jak nagłe jest to zjawisko. To znaczy, właściwie przechodzi się od zera do setki w parę sekund. Nie jest to tak, że powolutku, że tak powiem, ono narasta, tylko ono po prostu się staje. Był to dosyć przerażający moment. A to było tylko małe tornado w Pensylwanii. Tutaj mamy wielki huragan Wendy, skala 5 i ogromne zniszczenia. No i tak jak powiedziałem, ewakuacja nastąpiła prawidłowo, ale jest w tej małej mieścinie jedna osoba, mianowicie Hayley, grana przez Kaję Scodelario, brytyjską aktorkę, w połowie Brazylijkę, znaną między innymi z serialu Skins, która ma misję, jak przystało na bohaterkę horroru, mianowicie chce znaleźć i uratować swojego ojca, który najpewniej został właśnie, albo stracił przytomność, albo z jakiegoś powodu został w ich starym domu, domu rodzinnym, w którym Hayley dorastała. No i okazuje się, że ojciec jest unieruchomiony w piwnicy jest coraz więcej wody, a pojawia się tam także aligator. No i zaczyna się, tak? To znaczy Hayley schodzi do tej piwnicy, chce uratować ojca, ale staje się to coraz to trudniejsze, ponieważ obydwoje są w tej piwnicy uwięzieni, a wielkie szczęki, nomen omen, tylko czekają, żeby ich hapsnąć. Powiem tak, jest to film, może zacznę od tego, że tak się składa, że ja prowadzę czasami zajęcia albo jakoś się tam zajmuję konsultacjami scenariuszowymi, czy właśnie prowadzę zajęcia dotyczące scenariopisarstwa, przede wszystkim analizy scenariusza. Wielokrotnie też oceniałem scenariusze w różnych komisjach, to już pewnie setki tekstów, które czytałem. I gdybym miał wskazać na film, na którym można się uczyć rzemiosła scenariuszowego w takim wydaniu sauté, takim zimnym, mechanicznym, rozpisanym na wszelkie możliwe kulminacje, akty i no, takie ujawnienia kolejnych informacji fabularnych, to jest to być może jeden z najlepiej skonstruowanych scenariuszy, jakie widziałem. Tak się składa, że nawet wybitnie skonstruowany scenariusz nie zawsze owocuje wybitnym filmem, ale zawsze owocuje filmem przynajmniej przyzwoitym i tak jest w tym przypadku. Ale tak, to trzeba mocno powtórzyć, że tutaj scenariusz Michaela Rasmussena i Shona Rasmussena to jest w zasadzie taki hollywoodzki, no, golden standard, tak? To znaczy kamień z Sevr, tak? Tak to się mówi, jeżeli chodzi o poprawnie, znakomicie rozpisaną dramaturgię. To znaczy jest tutaj absolutnie wszystko, co w takim hollywoodzkim, sprawnym, sprzedawanym na pniu scenariuszu powinno być. To znaczy po pierwsze jest krótka, ale bardzo wyrazista obietnica, to co się nazywa premise, czyli właśnie w trakcie huraganu córka chce ocalić ojca, przeszkadzają w tym aligatory, tak? Czy stado aligatorów. Wszystko, właśnie powiem wam to jedno zdanie i już macie ten film przed oczami. I tak jest z tymi dobrymi hollywoodzkimi scenariuszami. Po drugie, jest to świetnie rzeczywiście rozpisane. Film trwa tylko 87 minut, ale dostajemy tu wszystko, co do takiej historii potrzebne, czyli krótką sekwencję wstępną, w którym dowiadujemy się, że Hayley jest zawodową pływaczką. Od razu jest tak, że widzimy jej wielki wysiłek pod wodą, crawl, więc wiemy, że będzie później też pływać i będzie się ścigała z aligatorami. Co istotne, i tutaj znowu to wspaniałe rzemiosło scenariopisarskie, Hayley przegrywa wyścig. Ten wyścig, który widzimy, przegrywa go o parę setnych sekundy jedynie, więc jest świetna, ale może niedostarczająco świetna. No, do jakiej poprzeczki ona chce doskoczyć? Czy tylko do podium? Nie. Także do miłości ojca. Króciutka retrospekcja. Widzimy małą Hayley i ojca, który ją zagrzewa do walki jako jej trener. Tutaj pewne echa polskiej córki trenera. Jestem przekonany, że Aża widział ten film, żartuję. W każdym razie już mamy motywację, tak? Czyli jest dziewczyna, która dąży za wszelką cenę do podium, gdzieś tam wmontowany ten mechanizm ojcowskiej akceptacji. Krótka rozmowa przez telefon komórkowy z wideo z jej siostrą i tutaj od razu dalsze rodzinne napięcia, sytuacja z ojcem, to, że nastąpiło jakieś oddalenie pomiędzy Hayley i ojcem, siostra się o to martwi, martwi się także o ojca, ponieważ nie odbiera on telefonu. Czy Hayley może pojechać i mu pomóc? Oczywiście Hayley może pojechać i ważny kolejny wątek scenariuszowy, siostra Hayley trzyma na ręku malutkie dziecko. Hayley sama jest bezdzietna. Poświęciła wszystko dla kariery. I tutaj mamy już w zasadzie w pigule cały, że tak powiem, emocjonalne sedno tego filmu. Hayley jedzie do tej mieściny. Jesteśmy na Florydzie, kraina między innymi aligatorów i Disneylandu. W każdym razie tutaj ona jedzie i spotyka po drodze mężczyznę, który ostrzega ją o tym, jak bardzo jest niebezpieczny to huragan, tak żeby widz też to wiedział, a także oczywiście, który później pojawi się w trakcie filmu jako potencjalny wybawca. W każdym razie Hayley ignoruje jego zakaz wjazdu na teren tej mieściny, czyli przekracza pewne granice, pokazuje, jaka jest brawurowa, odważna, być może także narwana. Dociera do domu i tutaj dostajemy pierwsze sekwencje z pogranicza horroru, ponieważ dom, notabene tutaj znakomita scenografia, dawno nie widziałem tak dobrze odtworzonego domu, który w zasadzie w kilku obrazkach, kilku rekwizytach i ogólnej kolorystyce, a także pewnej patynie, brudu, komunikuje takie oto zdanie: starszy mężczyzna, syndrom pustego gniazda, depresja, wdowiec. Wszystko to tam jest, włącznie z tym, że kamera robi dyskretny najazd na framugę drzwi, na której są wciąż znaczki po tym, jak był mierzony wzrost dwóch dziewczynek sióstr, więc są tam wszelkie ślady tego, że ojciec nie potrafi się uwolnić od tego właśnie wspomnienia wychowywania dwóch córek. Notabene te córki naciskają go, żeby dom sprzedał. On nie tylko go nie sprzedaje, ale na dodatek nie zamalowuje takich właśnie pamiątek, jak te kreski znaczące wzrost. Więc tutaj mamy pierwszą sekwencję horrorową, to znaczy taką, w której Hayley chodzi po pustym domu. Jest oczywiście także piesek Sugar, który jest uroczy w tym filmie i też zaraz o nim powiem, bo podobno jego los ważył się wielokrotnie w różnych kierunkach na etapie pisania tego tego scenariusza. No i cały czas mamy takie pytanie w sobie, tak? Co będzie tym zagrożeniem? Co się okaże? Czy ojciec się okaże psychopatą? Czy będzie tam jakieś inne zagrożenie niż huragan? Mamy zejście do piwnicy, które jest świetnie rozegrane. Strach przed piwnicą jest bodajże powszechny. W każdym razie na pewno dzieli go Sugar, szczekająca tam, albo szczekający. Nie, Good Girl, ona do niej mówiła, więc to piesek płci żeńskiej. Więc zejście do piwnicy oczywiście zawsze jest przerażające i zanim jeszcze w owej piwnicy odkryje Hayley swojego ojca, cały arsenał środków scenograficznych, oświetleniowych, dźwiękowych, które tworzą z tej piwnicy, myślę, jedno z takich już legendarnych, które przejdzie do historii horroru, lokacji horrorowych. Tak, jest to znakomicie zaprojektowana przestrzeń z takimi zakątkami, do których aligator nie może wpłynąć, bo są zastawione rurami. Jest to przestrzeń absolutnie przerażająca, w której i dźwięki szczurów biegających, i widok biegających szczurów, i klatki z martwymi szczurami, i jakieś mokre ściany, sącząca się woda, prześwity takie w kształcie małych krzyżyków, w których właśnie leje się woda i w których cały czas jest ta sugestia, że no, za chwilkę woda zaleje bohaterów. Sam fakt, że jest to piwnica niska, w której właśnie należy się... Tak, tytuł, crawl, czołgać, sprawia, że rzeczywiście, ponieważ spędzamy w tej piwnicy większość filmu, myślę, że mniej więcej godzinę z tej półtorej, to jest to fantastycznie wykorzystana lokacja. Kojarzymy też jej topografię, wiemy, gdzie są schody, kiedy Hayley zostaje poinstruowana przez ojca co do pewnego włazu, który można otworzyć, to też jest to bardzo logiczne, gdzie on się znajduje. Jest to znakomita lokalizacja. A na zewnątrz oczywiście szaleje huragan, tak? Są spektakularne ujęcia zalewanych ulic i wszelkich takich atrybutów wielkiej klęski żywiołowej. Także jest to zrobione świetnie. Notabene film był kręcony w Belgradzie. To a propos tego, jak zachęty podatkowe mogą wpłynąć na rozwój kinematografii. Miejmy nadzieję, że niedawno wprowadzona ustawa w Polsce doprowadzi do tego, że Aża albo inny równie uzdolniony twórca będzie się posługiwał talentem i lokacjami, które są w Polsce, to będzie się na pewno wręcz działo. Także film nakręcony w Belgradzie, bo po prostu taniej, a jednocześnie świetni fachowcy. No i odnajduje ojca, gra go Barry Pepper, którego pamiętacie jako takiego bardzo nieprzyjemnego strażnika z Zielonej Mili chociażby. I teraz zaczynają się schody, bo nie dość, że kłapie tam aligator, to na dodatek okazuje się, że ojciec ma złamaną nogę, więc trudniej musi jeszcze czołgać. Jak teraz się wydostać? No, Hayley, będziesz miała trudne zadanie. I wspominając wcześniej o tej znakomitej konstrukcji scenariusza, chcę powiedzieć tyle, że tutaj te kolejne kulminacje są rozpisane książkowo, wzorcowo, wspaniale. Tak? To znaczy mniej więcej jest tak. Hayley, problem rodzinny, huragan, odnalezienie ojca, aligator oczywiście, po czym co? Więcej aligatorów. Okazuje się, że jest ich więcej. Po czym co? Przychodzi możliwy ratunek, ten ratunek się nie udaje. Drugi ratunek, który jest też możliwy, to jest kiedy oni są dostrzeżeni przez grupę szabrujących stację benzynową ludzi. Po czym jest wiele fałszywych obietnic ratunku, takich jak chociażby właz, który okazuje się zestawiony i niemożliwy do przejścia, aż do fałszywego zakończenia. To znaczy takiego, kiedy już Hayley i ojciec wsiadają na motorówkę i jesteśmy przekonani, że uda im się uciec, do właściwego zakończenia, w którym wyciągnięta ojcowska dłoń w kluczowym momencie sprawia, że Hayley dostaje się na dach. Oczywiście po ostatecznej konfrontacji z potworem, czyli aligatorem, który wpada przez okno jej dziecinnego pokoju, więc musi ona się zmagać z demonami w tym miejscu, w którym, że tak powiem, dorastała. Po drodze dostajemy długą scenę rozmowy emocjonalnej, w której jest dokładnie nakreślona mapa tego, co się działo w tej rodzinie, jakby pewnego chłodu emocjonalnego, właśnie tego skupienia na karierze i przepracowania pewnej kwestii właśnie tego, czy Hayley musi udowadniać, że jest najlepsza, czy nie musi. Jest też ciągłe widmo tego, że przecież każda kontuzja, tudzież ugryzienie przez aligatora dla Hayley, to jednocześnie jest zagrożenie jej kariery. No i koniec końców oczywiście mamy zwycięską bohaterkę, także w zgodzie z duchem naszego czasu, bo jest to czas silnych kobiet w kinie, więc ostatnie ujęcie zatrzymane na stopklatce to jest Hayley unosząca flarę czerwoną w górę. Udało się zasygnalizować krążącemu w górze helikopterowi ratowniczemu, że oto jesteśmy, uratujcie nas. Wspaniała, triumfalna stopklatka Hayley, niemalże jak Statua Wolności. Chyba, że będzie sequel i okaże się, że po tej stopklatce helikopter jedzie dalej i, że tak powiem, kolejne półtorej godziny będzie potrzebne, żeby nasi bohaterowie byli uratowani. Więc konstrukcja jest znakomita. Aligatory są bardzo przekonujące. Przypomniało mi to jakby duży skok technologiczny, jaki został dokonany od roku 1980, czyli kiedy mały Alexandre miał 2 latka. Wówczas Louis Tuke nakręcił słynny film pod tytułem Alligator, który jest fajnym horrorem z lat 80. z dwóch względów. Po pierwsze, ma bardzo dobry scenariusz Johna Salesa, który później wyrósł na mini giganta amerykańskiego kina niezależnego, a także świetną rolę główną Roberta Forstera. Polecam ten film. Robert Forster to oczywiście niezapomniany bohater Jackie Brown, który prowadzi z nią taki bardzo interesujący flirt przez całe arcydzieło Quentina Tarantino. Więc Alligator to z 80 roku to jest jeden z filmów, który wykorzystał właśnie motyw aligatora, tego jak to jedno kłapnięcie wielką szczęką może być niebezpieczne. No i tu znakomicie oczywiście są animowane komputerowo te aligatory, chociaż gdzieś tam już nasze oko jest wytrenowane i gdzieś tam z tyłu głowy wiemy, że to nie jest prawdziwy aligator. Ja nie wiem, ta taka zwinność ruchów, to takie CGI-owość ich gdzieś tam z tyłu głowy przecież cały czas jest. Alexandre Aja opowiadał w wywiadach o tym, że zrobił duży research aligatorowy, chodził po muzeach, obejrzał, jak twierdzi, wszystkie wideo YouTube'owe świata, jeżeli chodzi o aligatory, wybrał kilka wzorców. Podobno najważniejszy wzorzec to aligator z Mississippi, który stoi wystawiony w Nowojorskim Muzeum Historii Naturalnej. Możecie tam, jak będziecie pojechać, pójść, zobaczyć tego protoplastę aligatorów, który widzimy na ekranie. No i zabawa w kotka i myszkę, tudzież w aligatora i ofiarę trwa w tym filmie w najlepsze. Znakomita Kaja Scodelario, która jest fantastyczna, tak? To znaczy Brytyjka, pół Brazylijka, płynnie mówiąca po portugalsku, znakomicie sprawna fizycznie, tutaj pokazująca swoje umiejętności i w bardzo intymnych scenach rozmowy z ojcem, i w spektakularnych scenach, kiedy musi właśnie pływać i ścigać się z tymi aligatorami w wodzie i w ostatnim momencie usuwać nogę przed fatalnym kłapnięciem. To jest świetne. Barry Pepper jest bardzo dobry. Co ciekawe, mimo że między nimi jest wiarygodna różnica wieku metrykalnie, jeżeli chodzi o ojca i córkę, to znaczy Pepper jest urodzony w roku 70, Scodelario w 92, to muszę powiedzieć, że wizualnie oni wcale nie przypominają ojca i córki. I to jest coś w tym filmie, co jest może nie do końca wypowiedziane, być może jest to nawet na jakimś poziomie nieświadomym, ale ja, patrząc na nich, nie widziałem ojca i córki. To znaczy Pepper wydawał mi się trochę za młody, nienadgryziony zębem czasu, albo nienadgryziony w wystarczającym stopniu. To powiem tak, gdybym obejrzał te sceny i wyimki dialogów, które zataiłyby wiek, uwierzyłbym też, że oglądam, nie wiem, byłych partnerów na przykład, tak? Być może że to jest jakaś perwersyjna warstwa, którą Aja chciał w tym filmie zapisać, tak? Nie wiem, jakiś taki edypalny wątek, bo też jakby ta nieobecność partnera w życiu Hayley czy partnerki jest bardzo ziejącą taką przestrzenią w tym scenariuszu, tak? Znaczy to, że ona wybrała karierę sportową ponad wszelkie intymne przywiązania i ponad macierzyństwo. Kwestia macierzyństwa tutaj oczywiście powraca nie tylko za pomocą siostry Hayley, która ma na ręku małe dziecko, ale także za pomocą samych aligatorów, bo okazuje się, że to nie jest jeden aligator, tylko to jest rodzinka aligatorów. I w jednej scenie Hayley odkrywa gniazdo aligatorów, podnosi w dłoniach jaja aligatorów rozbite i rozmazuje sobie właśnie zawartość tych jaj między palcami, co być może na jakimś głębokim poziomie też dotyka tego tematu właśnie macierzyństwa, braku macierzyństwa, ale także kwestii bardzo kluczowej dla scenariusza, to znaczy gniazda rodzinnego, tak? Przecież wszystko dzieje dzieje się w gnieździe rodzinnym, to znaczy w domu, które córki chcą, żeby ojciec sprzedał, a on z jakiegoś powodu trzyma się tego, tej siedziby, tego siedliszcza, tak? Więc tutaj jest taki interesujący motyw. Co więcej, film sugeruje, że ewolucyjnie, że tak powiem, rodziny aligatorów trzymają się razem i działają bardzo sprawnie jako zespół. Tymczasem rodzina w tym filmie jest całkowicie rozbita, tak? To znaczy córki kłócą się z ojcem, matka już nie żyje, okazuje się, że związek ojca i matki nie był szczęśliwy. Ojciec córki i ojca, związek córki i ojca jest jakoś tam toksyczny i oparty na takim ciągłym stawianiu czy naciskaniu psychicznym córki. Więc o ile aligatory są bardzo lojalne wobec siebie i tworzą zwarte rodzinne organizmy, tak tutaj ta rodzina jest głównym problemem tak naprawdę w życiu bohaterki i no, jest to interesujące zestawienie. Oczywiście jak każdy prawdziwy bohater, to chyba od czasów grecko-rzymskich, żeby stać się w pełni podmiotem, nie trzeba tyle, no czasami trzeba ojca zabić w opowieściach, ale tutaj ten topos polegający na tym, że dziecko staje się rodzicem własnego rodzica, czyli to koniec końców jakby no, wysiłek córki sprawia, że ojciec zostaje uratowany, jest istotny. Są w tym scenariuszu eleganckie dotknięcia bardzo inteligentnej ironii, tak bym powiedział, bo ogólnie rzecz biorąc nawet irytowała mnie jego doskonałość i taka nie tyle przewidywalność, co takie właśnie wpisywanie się w każdy możliwy schemat, który znajdziecie dotyczący idealnej konstrukcji. Ja jednak lubię, kiedy jest w tym wszystkim domieszka szaleństwa. Coś niekoniecznie musi być doskonałe, ale może być bardzo, bardzo dobre. Natomiast są tutaj sceny, no, bardzo interesujące, zwłaszcza jedna, w której Hayley w końcu udaje się wydostać ojca z piwnicy i go reanimuje i przez moment wydaje się, że on umarł i że ona znowu spóźniła się o tych kilkasetnych sekundy, tak jak spóźniła się na początku, nie wygrywając wyścigu, tak tutaj być może spóźniła się tych kilkasetnych sekundy i co więcej, być może spóźniła się z własnej winy, ponieważ na początku filmu widzimy ją, jak ona zamyka drzwi ogrodowe do domu, a potem spóźnia się właśnie przez te zamknięte drzwi ogrodowe, które musi rozbić, żeby dotrzeć. Gdyby nie zamknęła tych drzwi na początku, to może by przez te kilka sekund nie musiała w panice ojca reanimować, a my byśmy nie myśleli, że on umarł. No, jest to bardzo sprytnie zostawiona pułapka przez Hayley, na samą Hayley, oczywiście rękami scenarzystów. To mi się bardzo podobało, a także jest tutaj świetnie rozegrana ta cała scena i to chyba jedyny taki dotknięcie rzeczywiście zaskakującego humoru w tym filmie, to znaczy tego szabrowania stacji benzynowej. Zwłaszcza widok wsadzania wielkiego bankomatu na małą łódkę i zastanawianie się, jak otworzymy ten bankomat, to jest coś bezcennego i myślę bardzo prawdziwego, jeżeli chodzi o ludzką naturę. Interesujący jest wątek psa, to znaczy psa, który nazywa się Sugar. Pewnie tych psów było kilka w trakcie kręcenia. W każdym razie jest on cudowny. Sznaucerek, tak? Poprawcie mnie, napiszcie w komentarzach, że się pomyliłem, bo pewnie się pomyliłem. Wydaje mi się, że to jest sznaucerek, jest cudowny. W każdym razie myślę, że film miałby o wiele niższe wyniki kasowe i gdyby Aja zabił tego psa, bo nie wolno zabijać psa. To jest najważniejsza zasada amerykańskiego scenariopisarstwa. Amerykanie nie lubią, kiedy, chyba nikt w ogóle nie lubi, kiedy pies w historii ginie. Więc tutaj on rozważał, co prawda, zabicie tego psa, były różne wersje scenariusza. Wiemy też z jego poprzednich filmów, że nie wahał się na różne sposoby masakrować także zwierząt, ale tutaj jednak to serducho, nomen omen imię psa Sugar też jest znaczące, musiało zostać ocalone, więc piesek jest dzielny, na końcu jest razem z naszymi bohaterami. To nie jest ten typ filmu, w którym reżyser zabiłby psa. I to wam wszystko mówię o tym filmie. Jest to horror, jest trochę krwi, jest gore, jest napięcie, ale film ani przez moment nie przekracza takiej granicy szacowności, nie dotyka żadnej perwersji. Innymi słowy, nie dotyka tak naprawdę strasznych rzeczy, które często horror czy właśnie taki no, zahaczający o horror film o klęsce naturalnej dotyka. Nie, to jest film, który koniec końców jest prawy i porządny. I to mi trochę w nim przeszkadza. Jako właśnie horror, bo lubię, kiedy właśnie w tym gatunku należy przekraczać granice i sprawiać, że tak powiem, dźgać nas pod żebrami tam, gdzie najbardziej boli. Ten film tego nie robi, jest bardzo bezpieczny. Więc to jest to. Aja też w tym filmie, no przynajmniej w kilku momentach, pokazuje jednak jakieś poczucie humoru. To nie jest super poczucie humoru, on nie jest moim zdaniem mistrzem ironii. Puszczenie pod napisami końcowymi piosenki see you later, alligator, nie jest jakimś najwyższych lotów numerem. No, poza tym co, Kaja Scodelario jest naprawdę świetna, podobała mi się już jako żona Teda Bundy'ego w Podłym, Okrutnym, Złym. Tutaj znowu ją widzimy, myślę, że jej kariera będzie od tego momentu tylko wzrastała. Z niewiarygodnych rozwiązań scenariuszowych, absolutnie uważam z zonkiem, jest scena, w której ten apsztyfikant siostry bohaterki, czyli ten policjant, przychodzi do domu, chodzi po domu, już oni wrzeszczą w piwnicy, że żeby on ich uratował, a Hayley nawet nie ma pomysłu, żeby, mimo że 5 minut wcześniej trzaskała tym wiekiem włazu i poruszała tym stojącym na nim kubłem na śmieci, jakby, który stoi w mieszkaniu, tak, na poziomie zero. Nie wpadło jej do głowy, żeby teraz zrobić to samo i żeby kiedy chodzi tam właśnie ten bohater, to żeby też potrząsnąć tym kubłem i pokazać, o, tu jesteśmy. Nie, zamiast tego wolą wrzeszczeć i no, ale oczywiście wtedy film skończyłby się o wiele wcześniej. Ale nie lubię takich leniwych rozwiązań, bo dopiero co nam pokazaliście, tak, jak można pokazać, że jesteśmy w piwnicy i wcale nie wykorzystujecie tej okazji. Leniwi filmowcy. Film jest zrealizowany znakomicie, są świetne zdjęcia. Oczywiście gdzieś pod spodem jest przestroga przed klimatyczną zmianą, ale na szczęście nie wypowiedziana wprost. To nie jest coś, co by tutaj leżało na tacy, tylko jest gdzieś tam podprogowo. Aja, i o tym też on mówi w wywiadach, powstrzymał się też, żeby, nie wiem, obdarzyć aligatory jakąś symboliczną agendą. Chwała mu za to. Aligatory w tym filmie są po prostu aligatorami, nie są mutantami, nie są nośnikami jakiegoś przesłania. Nie, po prostu chodzi o zwarcie. Człowiek, aligator. A właściwie człowiek, człowiek, aligator, 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 aligator. Ad infinitum. Film jest sprawny, jak na letnie horrory, w sensie horrory na lato, jest wręcz znakomity. Myślę, że jest pewnie najlepszym horrorem tego lata, chociaż bardzo też podobały mi się Straszne opowieści po zmroku, które reżysersko są o wiele lepsze i uważam też, że dotykają bardziej takich niepokojących kwestii i też myślę, że są dowcipniejsze, ale ten film jest niezawodny, to znaczy Pełzająca śmierć mimo tytułu to jest horror, który możecie zobaczyć ze swoją mamą i mama wyjdzie zadowolona, nie będzie krępującej ciszy po seansie, bo też film nie przekracza absolutnie żadnego tabu, jest bardzo bezpiecznym, fajnym, przygodowym de facto horrorem i poza krótkimi scenami gore, które też w porównaniu chociażby z Bladym Strachem są przecież bardzo stanowane, to jest to po prostu niezła rozrywka. Tego lata chyba najbardziej z horrorów podobała mi się jednak Laleczka Chucky. Na drugim miejscu byłyby Straszne opowieści o zmroku. Na trzecim ten, gdzieś tam daleko, daleko dalej, Polaroid, ale o tym już mówiłem w innym odcinku podcastu. Polecam, obejrzyjcie Pełzającą śmierć, a ja zapraszam na kolejny Spoiler Master już za tydzień, a w międzyczasie także polecam, żebyście zerknęli na stronę festiwalu Omarza Kieślowski, pisze się Hommage a Kieślowski, będzie się on odbywał w Sokołowsku w połowie września, tuż przed festiwalem w Gdyni, będę tam prezentował serię współczesnych polskich dokumentów, będę także rozmawiał z dokumentalistami i dokumentalistkami, bardzo świetne miejsce, znajduje się tam unikalne w skali światowej Archiwum Kieślowskiego, Kieślowski w Sokołowsku dorastał, jest to miejsce piękne także pod względem wizualnym. Bardzo serdecznie polecam. Może spotkamy się w Sokołowsku. W każdym razie naprawdę, naprawdę unikalne miejsce na Dolnym Śląsku, więc serdecznie zapraszam. A my słyszymy się w Spoilermasterze już za tydzień.